Kraków, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z Wawelu wróciliśmy na barkę Stefan Batory zacumowaną pod Wawelem i tutaj jesteśmy, tutaj jest nasze studio, tutaj jest też gospodarz, który będzie gościem i dowiedzą się Państwo wtedy, dlaczego postanowił zacumować w tym miejscu barkę, dlaczego zrobił w niej restaurację i dlaczego wpuścił tutaj Radio Wnet i możemy tutaj spokojnie przez cały tydzień przebywać i okupować jedno z kluczowych miejsc na tej barce, czyli duży stół, właściwie dwa stoły, właściwie trzy stoły, właściwie cztery stoły. My jesteśmy na barce Stefan Batory, a w studiu w Paście jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak jest, jestem w Warszawie w studiu gmachu Pasty, a ze mną Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, szef regionu Mazowsze, szef mazowieckich struktur tej partii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z kawą.
No pozdrawiam dobrze. Barkę w Krakowie i pana redaktora Skowrońskiego.
Przekazujemy pozdrowienia, o ile pan redaktor słyszy, a my się dowiemy, co właściwie powiedział Sławomir Neumann.
A ja nie wiem, co powiedział.
Nie słyszał pan?
Nie słyszałem. No wiem tylko, że to jakieś stare historie nagrane chyba przez kolegę, jeżeli rozumiem. Wszyscy... Jakiejś niesfornej struktury, która została rozwiązana w Tczewie, tak? Dobrze?
Wszystko się zgadza. Nie wiadomo, czy to jest pan z Tczewa, ale wiemy, że to jest działacz Platformy.
Nie, no tam konflikty były, tak. W Tczewie została struktura rozwiązana i...
I tyle.
Rzeczywiście było sporo emocji.
No, emocji jest co niemiara, bo w tych kawałkach, które mamy, to jest cytat za cytatem, a każdy coraz smaczniejszy. Może od,
Może od kodu zaczniemy.
Od czego? Nie ma kodu, no, kod jest niczym. Ci ludzie z kodu bez organizacji śmieszne, są niczym. No śmieszne, może tragiczne. Może to jest przerażające.
Oczywiście, że rozumiem, że skupiamy się w tej chwili na tym, że tam padły również jakieś słowa niecenzuralne, czy...
Och, tam, żeby jedno, panie
no
pośle,
dobrze.
Żeby jedno.
Oczywiście obudzony nawet w nocy polityk jest osobą publiczną, nie powinien używać słów niecenzuralnych. Nie takie przypadki mieliśmy. A powiedziałbym tak, no można się pastwić nad jakimiś nagraniami z roku, to nie wiem,
17
w tym wypadku, czyli sprzed kilku lat, można sięgać dalej do roku 2013, żeby sobie przypomnieć te słynne taśmy.
Sowa i przyjaciele.
Tych taśm jest wiele, niestety, najgorsze zjawiska, z którymi mamy do czynienia i to mamy do czynienia teraz. To nie są słowa, tylko to są czyny wynikające także ze słów. Na przykład hejt, zorganizowana akcja hejtu w Ministerstwie Sprawiedliwości, która później przeobraża się w prawdziwą dyskryminację i w prawdziwe szantaże. I to jest bandyterka. Jest rzeczywiście rzecz naganna etycznie.
Hejtu dojdziemy. A propos bandyterki, tak. Skoro to słowo padło, tam jest też taki piękny cytat, kiedy pan Neumann mówi, że dopóki jesteście z nami, z Platformą, będę was bronił. Jak będziecie na zewnątrz, to będę was już nie bronił. To jest zasada, którą w Platformie...
Nie, no ale to powiedziałem na samym początku. Ja nie wiem, z kim on rozmawia i nie chcę w ogóle tego analizować, bo powiedziałbym, że...
To jest ciekawe, to jest środek partii. To jest, wchodzimy w kuluary spotkań polityków Platformy. No, co może być ciekawsze niż to, jak państwo rozmawiacie bez kamery mikrofonów między sobą?
No to chciałbym usłyszeć, jak rozmawiają ze sobą dzisiaj prominentni politycy, czy naprawdę decydują o dużych rzeczach, a tutaj powiedziałem już na samym wstępie, konflikt wewnętrzny bardzo małego grona osób, które na bardzo niskim, że tak powiem, też poziomie, krótko mówiąc, jednej walczyli z drugim.
Klubu parlamentarnego, to jest prominentna osoba.
Jeszcze raz mówię, że to nie dotyczyło klubów, nie dotyczyło parlamentarzystów, tylko bardzo małego, lokalnego.
Neumann, 17 rok, jest już szefem klubu PoKo, albo jeszcze Platformy.
Rozwiązaliśmy te struktury, właśnie dlatego, że walczyli ze sobą w sposób akceptowalny,
który ma zarzuty prokuratorskie, państwo nie rozwiązali.
Absolutnie nie ma żadnych kłopotów, to jeszcze raz potwierdzam. Natomiast jeżeli chodzi o te rozmowy, one nie dotyczyły żadnych zarzutów pana Neumanna, tylko lokalnej, niezbyt eleganckiej wojenki na bardzo niskim poziomie osób, które pewnie żadna z nich nie jest osobą publiczną, może ktoś z nich był radnym, nie wnikam, bo nawet nie znam do końca tej sprawy. Pamiętam tylko, że struktura została rozwiązana.
Warto te cytaty poczytać, no tam jest cytat do świętej pamięci Adamowicza o tym, że pan Sławomir Neumann mówi, że na niego są bardzo grube kwity i może wyjść z kajdankami. Tak jest cytat z Sławomira Neumanna.
Posługuję się spekulacjami prasowymi, których przecież na ten temat było sporo.
To wasz szef klubu się posługuje w wewnętrznych rozmowach spekulacjami prasowymi, no to...
Jeżeli mówimy o tych informacjach, które zresztą, jak się okazało, też były generowane i podgrzewane no, do tego stopnia, że zakończyły się dramatem i tragedią i tragiczną śmiercią, to używa, rozumiem, w 2017 roku, tak pan mówi?
Tak jest, to jest koniec tego roku. Sławomir Neumann mówi...
argumentów na podstawie tych prasowych spekulacji. No przecież nic więcej wiedzieć nie mógł.
Na wybory idą głosować ludzie, którzy wiedzą, gdzie się interesują, nie wiedzą, kto jest kto i nie będą wiedzieli, że w Polsce się atakuje antypisowskich prezydentów z aktami oskarżenia. To jest też cytat.
A to nie jest tak, że G wiedzą z pana premiera Morawieckiego, tylko trochę starszy, że wszystko można im sprzedać i
to jest jeszcze,
tam było z Kubicą coś jeszcze wtedy.
Ale... Jeszcze jest cytat z Tomasza Lisa wcześniejszy, więc można...
Więc ja bym, czy proszę mnie przesadzać w tym ataku, bo jeszcze raz potwierdzam,
co jest... Nie, atakuję, tylko cytuję.
Nie, ale oczywiście, no to rozumiem, tylko że to nie jest...
A cytaty są smaczne, pan poseł przyzna.
To nie jest rzecz, która jest warta uwagi. Przy tym, co się naprawdę dzieje i na co nie może być zgody i myślę, że nie powinno być zgody z żadnej ze stron. Znaczy, jeżeli mamy zorganizowany hejt, jeżeli mamy szantaże, jeżeli mamy jeszcze tego włączone w te osoby z instytucji taką, jak jest Ministerstwo Sprawiedliwości, to naprawdę musi niepokoić i proszę nie przyrównywać, że to są sprawy równorzędne, bo jedną próbuje się przykryć drugą. Nie.
Więc to jest też
rzecz
ten...
związana z językiem, z etyką i tak dalej.
Każdego
tamte
zapraszam.
Są związane z prawem karnym.
Na portale internetowe, bo tam można odsłuchać całość tych fragmentów. Tam
zapraszam
jest ostatni
tak.
fragment, panie pośle, z szefa pana klubu do niedawna, zanim pan pojechał do Brukseli, do Strasburga. Cytat taki, że dopóki jest ten prezydent z Platformą, to on będzie go bronił. To jest taka, no trochę jak, nie wiem, może KLD mi się przypomina, czy dopóki
tak,
jest...
Pan KLD?
Nie, ale pamiętam i znam z książek,
naprawdę?
Panie pośle, pan poseł był rzecznikiem
oczywiście,
prasowym KLD.
Jestem dumny z tego, bo to była jedna z lepszych i odważniejszych w sensie budowania wizji kraju, również przecież grup. Jedna z najważniejszych grup politycznych,
wie, jaki przymiotnik przywarł do KLD.
Kompletnie nieprawdziwy i niesprawiedliwy i wiem również, że nie było środowiska politycznego, które by wywarło większy wpływ na zmianę rzeczywiście ustroju z komunistycznego na całkiem odwrotny.
I teraz niech pan poseł mnie uspokoi. Na Mazowszu, kiedy pan rozmawia ze swoimi strukturami, tak. Nie ma takich słów i kiedy jest jakiś burmistrz, prezydent, który ma problemy, to pan go od razu wyrzuca.
Dlaczego? Ja w ogóle nie wyrzucam, od tego trzeba zacząć. Natomiast samorządowcy to jest sfera samorządu. Natomiast jeżeli mówimy o strukturach Platformy Obywatelskiej, ja w ogóle nie używam słowa partia, bo sam się nie czuję człowiekiem partyjnym w takim rozumieniu, jak pan to w tej chwili usiłuje opisać, czyli takiej dyscypliny.
Sławomir Neumann też tutaj mówi, że dla niego jest tylko Platforma. Liczy się tylko Platforma, on jest patriotą Platformy i reszta jest nieistotna.
Ja też jestem patriotą Platformy w tym sensie, że uważam, że mając... właśnie ten dobry cel, jakim jest Polska i gospodarczo rozwinięta i otwarta, jeżeli chodzi o kwestie wolnościowe, czyli chroniąca praw obywatelskich, ale także europejska w takim dobrym tego słowa znaczeniu, nie ograniczając tożsamości i wszystkiego, co też jest bardzo ważne i to też mocno podkreślam, bo czasem niektórzy te rzeczy przeciwstawiają sobie. To jest takie ugrupowanie, które znowu jest dzisiaj odpowiedzialnym za to, w jakim kierunku Polska pójdzie. Czy pozwolimy na destrukcję takiego państwa i system, który będzie systemem autorytarnym, czy jednak tej
demokracji. A mamy już system autorytarny? Bo my tak
grozi nam
od
oczywiście.
4 lat
grozi nam,
chodzimy
bardzo
i
nam grozi. Mamy, można powiedzieć, że w pewnym sensie
w jakim sensie?
Mamy. Na przykład niszczony system sprawiedliwości, mówię o niezależnym sądownictwie, jest elementem państwa autorytarnego.
A tu jest też trochę o sądach w tych cytatach. One wracają, panie pośle, choroba, bo tutaj pan poseł... No, te cytaty z Sławomira Neumanna wracają nam cały czas, bo tu jest taki też bardzo smaczny pasus, bardzo ciekawy, kiedy mówi, że przed wyborami samorządowymi nie będzie żadnych wyroków. Skąd pan przewodniczący wobec samorządowców, gdzie są oskarżenia?
No, nie wiem, o co chodzi za bardzo, ale...
Zaraz panu posłowi tutaj przygotuję. Mamy wszystkie cytaty. O, już tak mam. Będzie Hanna Zanoska, będzie Żuk, Witkowski, Adamowicz, Karnowski, Jaszkowiak. On będzie w takim gronie, ten prezydent Trzewa. Zacznych ludzi, że K, nikogo to nie ruszy. Mówię, o tym ci mówię, nikogo to nie ruszy. Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest K, atak PiSu, żeby go zabić. Pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda w różnych badaniach naszych. Wypada, że osoby oskarżone mają lepsze poparcie.
Ale tu mówimy o bardzo nieczytelnych dla osób zarzutach, które dotyczą spraw niejasnych i stawiane są jako zarzuty o charakterze politycznym wobec samorządowców, którzy mają dużą popularność, czyli szukanie haków, mówiąc językiem prostym. Szukanie haków, oczywiście ta obecna władza ma taką strategię szukania haków, ile żeśmy słyszeli? 600 zarzutów wobec rządu, w którym ja uczestniczyłem. Zna pan jeden, który zakończyłby się postępowaniem?
No,
ja sam również miałem jakieś tam znaki zapytania.
Minister Gawłowski stanie przed sądem.
Też nie, to po pierwsze.
A właśnie drugie, Neumann mówił, żeby zagłosował na Gawłowskiego. Pan by na Gawłowskiego zagłosował?
W 2017, gdzie
nie,
on startował?
Nie, teraz, to przed dwóch tygodni pan Sołomir...
Jako kandydata do Senatu? Tak, oczywiście, dlatego, że po pierwsze...
On ma taką uteczkę zarzutów.
Ale po pierwsze
albo
powiedział i sam poprosił o to, że jeżeli będzie jakikolwiek zarzut wobec niego, immunitet składa i nie jest to problem.
To nawet proszę, PSL nawet... się Burego pozbył, już nawet oni tam wyrzucili.
Ale w ogóle proszę nie porównywać tych spraw. Uważam, że jeżeli chodzi o Stanisława Gawłowskiego, cała sytuacja z jego przetrzymywaniem przecież dość spektakularnym w areszcie, zakończona skandalem i odsunięciem osoby, która prowadziła tą sprawę, przecież w tej prokuraturze,
ale to jakie sądy
obecnie zarządzanej przez Zbigniewa
Ziobrze. Ale przecież sądy, te dobre sądy go skazały, czy te złe sądy? Sądy już są złe, czy są dobre?
Jak to skazały? Gdzie skazały? Czy
zamknęły go na 3 miesiące, zezwoliły na areszt.
Jeżeli chodzi o oczekiwanie prokuratury... Sąd przychylił się do tego wniosku, natomiast ponieważ był brak,
i napisał tam,
brak
że są...
jakichkolwiek dowodów, oczywiście od kolejnego przedłużenia aresztu odstąpił.
Panie pośle, w tym wniosku, kiedy się zgodził na areszt, że... napisał, że jest duże prawdopodobieństwo, że czyny są prawdziwe. Tak
proszę,
napisał sąd.
Proszę cytować odpowiednie dokumenty prokuratury. Jeżeli chodzi o początkowe postępowanie, tak. Jeżeli chodzi o późniejsze, brak dowodów uniemożliwił dalsze przedłużenie aresztu. I co wtedy się stało? Źle przygotowane dokumenty.
Ale to pana zdaniem...
Konsekwencje ponieśli
Gawłowski
prokuratorzy
jest,
prowadzący tę sprawę.
Gawłowski
czyli
jest
polityczna,
czysty i niewinny, pana zdaniem.
Jest gotów się bronić i to jest dobra, informacja w tym sensie, że
się
nie,
najpierw
nie
obroni,
ucieka.
A potem niech startuje. A nie najpierw startuje, a potem się broni.
To żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości nie mógłby wystartować w nadchodzących wyborach.
A wszyscy są oskarżeni?
Praktycznie mogą być oskarżeni i to naprawdę poważnymi paragrafami.
Więc, 13 października wybory, jak państwo wygrają,
dopóki,
to postawicie przed...
Dopóki
nie, to
ktoś
jest ciekawe,
nie jest skazany,
bo...
ma pełnię praw. Przypominam. Jeżeli chodzi natomiast o te kwestie,
Jan Bury też
on
nie, jest skazany.
Nie ucieka.
Jan Bury
nie jest
też
gotów
nie...
i oczywiście Jan... również nie zasłania się immunitetem. Przypominam sprawę senatora Koguta i inne sprawy, które...
Senator Kogut to jest dobry przykład, bo już nie jest w PiSie, kandyduje do Senatu i to jest
ciekawe.
A przez
kogo był broniony?
Nie pamiętam, przez kogo był broniony. Wiem, że PiS
sam,
go...
Sam się obronił, jednym mandatem. Tak?
Wiem,
większość go obroniła senacka.
Ale wiem, że nie jest Prawo i Sprawiedliwości, to raz.
Nie? Startuj... A kto ma większość?
Nie jest.
Czyli mniejszość
senator Kogut
mniejszość
nie jest.
Obroniła...
Senator Kogut nie
i to
jest
nie
w
PiS-ie.
To jest pierwsza sprawa. Po drugie, tam gdzie kandyduje senator Kogut, bo kandyduje, jest kontrkandydat z PiS-u, a nie ma z Platformy.
Dobrze, broni
co
się
jest,
pan...
Co jest ciekawe.
Broni pan... Stał się pan rzecznikiem teraz partii.
Absolutnie, proszę...
A nie rzecznikiem faktów. To jest...
proszę tak nie insynuować. Po prostu pokazuję, że...
Ale nie insynuując, mówię tylko, że moment obrony senatora Koguta przed odpowiedzialnością, czyli nieuchylanie immunitetu, miał miejsce na sali senackiej, w której PiS miał większość i zdecydowanie ją wykorzystał w tym kierunku, za co była awantura, przypominam, i specjalne
właśnie
posiedzenie z udziałem prezesa.
Pamięta pan poseł, jak reagowało kierownictwo partii wobec
tak
tej niesubordynacji senatorów,
co innego widzisz, co innego słyszysz.
A jak reaguje kierownictwo Platformy wobec pana Gawłowskiego?
Nie jest kandydatem, powiem dokładnie to samo, nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej,
A jest kontrkandydat?
Zarejestrował sobie...
A czy jest kontrkandydat sobie, Platformy tam?
Nie wiem, natomiast zarejestrował sobie, tak, a nie ma też z innych komitetów?
Jest,
raczej są. Więc po prostu jest to znów okręg, w którym wyborcy będą decydować. Ja uważam, że wyborcy mają prawo do tego.
Kandydat? To jest wasz region, zachodniopomorskie.
Wyborcy mają prawo decydować, a jeżeli pyta pan mnie o mój głos, gdybym mieszkał w tym okręgu, no to będę, nie wiem, na który to
okręg.
Koszalin, to mówię panu, że znając i widząc, jak jest gotów do tego, żeby właśnie złożyć immunitet i tak dalej, w każdej tego sprawy stawia się do dyspozycji, ja mam zaufanie do tego, co
senator
mówi i co
Kogut
robi.
Też uważa, że jest niewinny, a PiS go usunął raz i dwa,
i
wystawi mu kontrkandydata. Państwo
wie,
Kawłowskiego
nie
usunęli
było...
i kontrkandydata mu nie daliście.
I kto, komu? Kogutowi?
Też. To jest też zabawne, że Platforma nie ma kandydata przeciwko Kogutowi.
To chcę powiedzieć, że w każdym takim przypadku jestem gotów stwierdzić i zaufać. Natomiast różnica jest w tym, że tu jest gotowość do złożenia immunitetu, a tu było trzymanie się immunitetu do końca.
Że
no, taka jest
pan
różnica.
Senator Kogut jest poza PiS-em, a Gawłowski jest w środku Platformy.
No gdzie jest,
to jest różnica?
No, nie jest,
no, jest członkiem partii. Jest członkiem partii cały czas.
Tego nie
jest?
Wiem, jest na pewno, nie, ja jest z Komitetu jest. Koalicji Obywatelskiej.
No ale nie wystawili się mu kontrkandydata.
Wydaje mi się, że
nie ma w Koszalinie.
Jest
jedynym kandydatem w ramach Paktu Senackiego.
Nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ma własny komitet.
No dobrze, teraz trochę, żeby już było milej, możemy się
miło,
powyzwierzać na panu europośle byłym Wojciechowskim. Dlaczego on nie przyszedł?
Że co, dlaczego ja nie mam się znęcać?
Nie, no myślałem, że pan poseł...
Że pozwierzać.
Tak, powiedzieć, powyzwierzać.
Ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo ja po pierwsze, akurat Janusz Wojciechowski, tu pana zaskoczę, jest tym człowiekiem w PiS-ie, którego szanuję za taką prozwierzęcką ludzką twarz, czyli takie, można powiedzieć, ekologiczne skrzydło w nie najbardziej ekologicznym, proekologicznym ugrupowaniu. To szanuję. Szanowałem go dlatego również, że przy sporach politycznych oczywiście częstych, że na przykład występowaliśmy razem przeciwko ubojowi rytualnym i bardzo ostro i twardo, także na międzynarodowej arenie.
W końcu
szanuję także za to.
Psów mówi.
No, ale to nie tylko przecież zwierząt domowych dotyczy. Myślę o tak zwanym dobrostanie zwierząt w ogóle, także tych hodowlanych tak zwanych.
Ale to jest tak, że ta dobra opinia, którą pan poseł ma o panu prezesie, byłym prezesie NIK-u Wojciechowskim, się przełoży na to, że pan będzie lobbował za nim?
Ale
że jednak...
tak też było. Rozrobiliśmy spotkanie z całą delegacją, bo też chcąc i będąc otwartym na takie spotkanie, od razu zareagowałem i to spotkanie, powiem szczerze, było dość dobre, obiecujące. Problem chyba polega jednak na tym, że niezależnie od kłopotów formalnych, bo wydawało mi się, że tu będzie miał największe problemy,
że
no
polityka...
bo o tym było głośno. Nie, to nie jest polityka. Sprawy formalne to są sprawy czysto prawne. Czyli
chodzi
postępowanie
o Olaf.
Chodzi o te rozliczenia, które niestety gdzieś tam się kładą cieniem.
Ale zwrócił pieniądze chyba, zdaje się, wcześniej.
No tak, a jak przedsiębiorca podatkowy po ujawnieniu różnych historii jest gotów zwrócić VAT, to już jest w porządku, czy jeszcze nie?
No to jest właśnie różnica między przedsiębiorcą a politykiem. No, Olaf tak? I Komisja Prawna uznała, że pan poseł Wojciechowski jest
więc
czysty.
To nie jest do końca w porządku, bo gdyby to było przed postępowaniem, uznałbym, że jest w porządku. Natomiast jak już jest po wyraźnym, że tak powiem, wyroku w tym wypadku, tak? Czyli żądaniu, to wydaje mi się, że to nie jest do końca w porządku, aczkolwiek, jeszcze raz mówię, wydawałoby się, że te formalne problemy, aż 3 posiedzenia Komisji Prawnej, to będzie ten trudniejszy, ten bieg z przeszkodami.
A nie był.
A okazało się, że, no jak mówiąc nieładnie, pośliznął się na tym, co powinno być dla niego taką momentem odskoczni i nawet pozyskiwania głosów tych, których mógłby się nie spodziewać. Na przykład ze strony frakcji Zielonych, czy innych tego rodzaju ugrupowań.
Ale tak powiem, czyli dlaczego? Pan pewnie zna pana posła Wojciechowskiego.
Tego nie wiem.
On tematykę rolniczą przecież zna, także tą europejską.
Ale wydaje mi się, że nie do końca, bo jeżeli nie jest w stanie powiedzieć, co tak naprawdę zamierza zrobić, albo po jakiej stronie stanąć. A konflikty w tym obszarze też są poważne.
Może chciał ich uniknąć, chciał być tak bez treści, żeby żadna strona się nie zraziła.
No to jest zła taktyka. To jeżeli ktoś taką podpowiedział, to źle. Dlatego, że w tych przesłuchaniach trzeba być wyrazistym, pomimo tego, że trzeba być również otwartym na argumenty różnych stron. Oczywiście, bo one się ścierają. Ale nie można być obok przesłuchania. Mówiąc krótko, Janusz Wojciechowski są takie oceny w łyżwiarstwie figurowej, które mają dwa obszary, tak? Wrażenie i tak zwana wartość techniczna. No ani w jednej, ani w drugiej się nie wykazał, bo merytorycznie nie mówił, a wrażenie było słabe.
Prawo i Sprawiedliwość powinno go wycofać, czy jednak dać jeszcze szansę, to dodatkowe przesłuchanie
w piątek, szansę, bo ma to postępowanie, tak, ma to postępowanie jak gdyby dogrywkowe, czyli jest to drugi, tak zwany drugi hearing, drugie wysłuchanie, no i ma te pisemne odpowiedzi, które zostały już udzielone.
Ale tak szczerze, teraz państwo dalej będzie za nim lobbować, tak po koleżeńsku?
Polska powinna mieć komisarza i to jest klucz, że tak powiem, tego...
A taka jest dobra dla Polski?
Bardzo ważna, tak. Bardzo ważna i Polska powinna mieć silnego komisarza. Może mieć komisarza w rolnictwie i to by było bardzo istotne, bo to jest kwestia dopłat, ciągle mamy niższe, bo to jest kwestia wspólnej polityki rolnej, obciętej dzisiaj. A jeżeli chodzi o wymiar Polski, no to jest 10 miliardów co najmniej, a może nawet więcej. Trzeba je odzyskać. Nie mówię już o całym budżecie, w którym Polska ma prawie 100 miliardów mniej.
Ale nie uważam, wiemy, że... bo się negocjuje. Pan poseł doskonale wie, że jesteśmy
oczywiście, że
przed
tak.
negocjacjami.
I po to, żeby wynegocjować to skutecznie, trzeba mieć osobę z autorytetem bojową i silną, czyli krótko mówiąc, ten komisarz silny jest potrzebny, a nie taki, który się prześliźnie, czy tam powiedzmy zostanie
lepiej,
dopuszczony.
Żeby PiS,
nie chcę już być
złośliwy
czy złicość. Myślę, że potrzebny jest nam silny komisarz, właśnie taki, który byłby miał wspólne wsparcie, który mógłby być otwarty, ale też wyraźnie z tym wspólnym wsparciem silniejszy niż tylko komisarz przeforsowany na siłę.
I to jest konstruktywna rozmowa. Andrzej Halicki, europoseł Platformy z Warszawy, czyli z tego miejsca, z tego miasta, gdzie Radio Wnet ma swój dom, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również i miłego dnia życzę.
16:20. Dwa na zegarach, 22 minuty po godzinie 16, to dobra pora, żeby się przenieść do Krakowa, gdzie na barce, na Wiśle jest Krzysztof Skowroński.
Który z zainteresowaniem wysłuchał rozmowy z Andrzejem Halickim. Jeżeli Andrzej Halicki jest jeszcze w studio, to bym przypomniał, bo nie padło pytanie na temat VAT-u, tego co sądzi polityk Platformy Obywatelskiej o uszczelnieniu systemu VAT-u, o tym wszystkim, o tych wszystkich ciężarówkach, o tych wszystkich tankowcach, które przepływały przez Polskę z ropą.
Panie redaktorze, to jedno zdanie na ten temat.
To ja zadam...
Dobrze?
Dobrze, to bardzo chętnie, tylko ja powiem
ale
jeszcze
pytanie nawet.
O VAT, no. Prywatyzacja Polkomtela, kupno przez KGHM za 10
mam
miliardów,
wyliczać
za 10 miliardów
stronę.
i tak dalej.
Mam wyliczać dużo, ale nie wyjazdy, a wyloty. Jedno pytanie. Jeżeli gospodarka rośnie 4,5%, 4,7%, a VAT rośnie 3%, mówię teraz o przychodach sumarycznych, 3,5%, to czy luka VAT-owska rośnie, czy jest zasypywana? Proszę mi powiedzieć. Bo ja przychody oczywiście warte kilkanaście miliardów większe, warto docenić. Tylko czy ta luka rośnie, czy jest zasypywana? Bo ja mówię, że jest dokładnie na takim samym poziomie, jak było.
Ale czy Prawo i Sprawiedliwość uszczelniło pana zdaniem system VAT-owski?
No właśnie nie.
Z uszczelnienia systemu VAT-owskiego były... To w takim razie dlaczego minister Rostowski, skoro państwo chcą teraz dawać 500+ i zgadzają się ze wszystkimi programami, to dlaczego minister Rostowski 4 lata temu przed wyborami nie wpadł na pomysł, żeby dać po 500+ każdemu, skoro były pieniądze, a powiedział pieniędzy nie ma i nie będzie?
No
dlaczego
to przypomnę,
tak
a kto był pierwszym sponsorem 500+, jeżeli chodzi o przychody budżetowe? Tak nieskromnie zapytam. Dodatkowe budżety z aukcji LTE. Byłem wtedy ministrem cyfryzacji i to jest między innymi moje dzieło. Ale nie będę tego wypominał nikomu, bo zostało przekazane na taki cel, jakim jest 500+. Czy to znaczy, że to jest twarde źródło finansowania tego systemu? Nie. W związku z tym w następnym roku pieniądze pochodziły z oszczędności, na przykład jeżeli chodzi o wydatki monoskie. Następny rok kolejne źródło tego rodzaju. Nie ma twardego źródła w postaci dodatkowych przychodów budżetowych, chociaż luka VAT-owska, w tym wypadku rzeczywiście wyższe przychody z tytułu VAT-u, ale nieproporcjonalnie, znaczy proporcjonalne w stosunku do wzrostu PKB mniej więcej wyższe, tak? Więc nie dużo wyższe, tylko takie, na jakie można by było liczyć, są takim źródłem. Proszę zauważyć, że jest to kwestia planowania i wykonania. Jeżeli nie mamy dodatkowych środków budżetowych, a nie ma twardego źródła finansowania tak dużych projektów, jak projekty oparte o 20 czy 40 nawet miliardów złotych, to trzeba je wpisać dokładnie w system polityki społecznej, żeby były oparte o twarde źródła finansowania.
Panie ministrze, panie pośle, panie europośle, to nie rozumiem. Skoro pan miał, wiadomo było, że są przychody z LTE, to dlaczego minister Rostowski i rząd, w którym pan nie wpadł na pomysł 500 plus i dlaczego Rostowski minister powiedział, że nie ma pieniędzy, skoro nie miał?
Rostowski był dużo wcześniej. Był,
już nie był ministrem.
Już
tak,
nie
to
był
prawda.
Ministrem. On to, że tak powiem, krytycznie do tego podchodził, też nie wierząc trochę w skuteczność mojej pracy. W tej, jeżeli chodzi o ten rok, który ja zamknąłem przychodem 9,5 miliarda, przypominam, nam, wiele osób uważało, że będzie to aukcja nieskuteczna. Proszę sobie przypomnieć głosy wątpiących,
nie chciałbym,
nawet
żeby
tak zwanych ekspertów.
Jak dwóch na jednego, więc nie będę już zabierał głosów, aczkolwiek pan poseł, gdyby dokładnie prześledził realizację budżetu, to widziałby, że w roku 2017 wpływy z VAT-u wzrosło 30%.
Nie, o 16%, jeżeli dobrze pamiętam.
Nie. 17? 28%, 17 rok to był skokowy wzrost VAT-u. Zresztą warto zrobić zestawienie wzrostu PKB za drugą kadencję Platformy, PKB za pierwszą kadencję PiS-u, wasz łączony PKB 11-15 wzrost o 10%, z wpływy z VAT-u spadły o 2%.
Jestem gotów to
o 2%, proszę to sprawdzić. Natomiast... I spotkamy się za dwa tygodnie po wyborach
dobrze,
i sobie
dobrze.
Wszystkie dane.
Nie, jeszcze
naprawdę,
raz, nie krytykuję,
panie
nie
pośle,
krytykuję za wzrost przychodów VAT-owskich. Przypominam tylko jeszcze, że ustawa, która również pozwalała na lepszą ściągalność, też dwa lata czekała od roku 2016 miała wejść w życie. To fakt, nie w naszych
ustawa?
Czasach. Jednolitych plików kontrolnych, czyli tego wszystkiego, co...
Jednolity plik kontrolny wprowadził w pierwszej formie minister Mateusz Szczurek, czyli minister w rządzie Ewy Kopacz, minister finansów,
no właśnie,
a zaraz potem była bardzo silna nowelizacja.
Zawieszona ustawa w działaniu o 2 lata.
Jeden z pierwszych projektów ustaw to była nowelizacja pliku JPK. Jesteśmy w takich szczegółach, że już nikt,
no
żaden słuchacz nie wie, o czym my mówimy. Krzysztof Skowroński, Andrzej Halicki, Łukasz
Jankow. Więc też 2 lata do tyłu. No można było to zrobić.
Panie pośle, naprawdę proszę mi wiedzieć, uszczelnienie VAT-u jest...
A prokuratura europejska, która służy również uszczelnieniu. Jesteśmy jej członkiem, czy
nie? A telefony do sędziego, a to, a tamto, prywatyzacja Polkomtela.
Ale możemy się
kto zarobił,
przecież...
ile zarobił, kiedy zarobił?
A to panowie, ja mam informację.
A jakie były firmy doradcze?
Panie Krzysztofie, ja mam, skoro już tak wypominamy sobie, nie wiem, czy panowie wiedzą, że dzisiaj sąd, bo jeszcze sądy skazują, sąd skazał na 6 lat więzienia w aferze ArtB pana Bogusława B.
No i bardzo dobrze. No,
ale fajna informacja.
No, wszystkie rzeczy,
teraz,
które oparte
teraz
są...
Skazał?
Teraz,
no właśnie,
dzisiaj.
No
dzisiaj,
właśnie.
Dzisiaj.
A kiedy to było?
No to panie pośle, 8 lat rządzenia i dlaczego nie było reformy sądów?
A 4 lata rządzenia i gdzie sprawiedliwość? I gdzie prawo?
No, nie, i prawo jest, i sprawiedliwość jest. Tak, i prawo właśnie. I sprawiedliwość. Mam ten cytat, który pan, pytanie, które pan zadał przyszłemu komisarzowi europejskiemu. I
no
szczerze
tak.
powiem,
no.
Aksjomatycznie pan przyjął. Tak, to ja może nie o sprawiedliwości, tylko o mediach powiem.
Tak.
Media za czasów rządu Platformy Obywatelskiej utworzyły układ zamknięty. Tworzyły układ zamknięty i propaganda była jednorodna w tych mediach za czasów Platformy Obywatelskiej. Nie było żadnego pluralizmu w mediach, nie było wolności słowa. Tak było, panie ministrze, pan nie pamięta, bo pan lubił te media, bo pana chwaliły.
Nie.
Dopiero małe, niezależne... Oczywiście media nie zauważyły 300-tysięcznej demonstracji w Warszawie, był taki fenomen. 300 tysięcy ludzi było w Warszawie. Jak był 11 listopada, były stronnicze, bardzo stronnicze materiały.
Tak? 11
działo,
listopada?
Oczywiście.
No dobrze. To chcę powiedzieć tak. Nie jestem ślepy, nie jestem głuchy i proszę mi tego nie wmawiać. Natomiast nie jest tak, że mamy dzisiaj pluralizm mediów, a już na pewno w Telewizji Polskiej, jeżeli dotyka pan tego fenomenu wolności mediów, bo to jest dla mnie rzecz nieakceptowalna, to co się dzieje.
No, ale patrzymy na całość mediów.
A całość
jest
podzielam.
Jest TVN, jest Polsat, jest telewizja
całość
publiczna.
Podzielam. Zawsze
każdy
będę
może
za tym.
Pójść...
Zawsze będę za tym, żeby pluralizm zwiększać. Pamięta pan być może postępowanie w związku z wnioskiem Telewizji Trwam przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zawsze będę za pluralizmem i będę po tej stronie, by ten pluralizm zwiększać.
16:29.
Natomiast Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przestała być konstytucyjnie opisanym ciałem i stała się... No,
nie wiadomo,
tym
co
samym,
się
co
stanie
Trybunał Konstytucyjny,
po 13 października. Zapiszmy ten
nie
cytat.
Nie broni
gdzieś
tego pluralizmu.
16.29 pan poseł Andrzej Halicki jest za pluralizmem mediów.
Oczywiście.
I to miejmy w pamięci. Panie Krzysztofie, jeszcze jakieś...
W Krakowie jest już godzina 16.30. Bardzo serdecznie panom dziękuję za to, że panowie są w budynku Pasty na 5 piętrze, a my jesteśmy na barce Stefan Batory w restauracji w bardzo pięknym miejscu w Krakowie i słuchamy zespołu U2.
O, super.